Wszechmocny Bóg, niech rozświeci serca nasze, aby zajaśniało na nich poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Amen. Wysłuchajmy słów Pisma Świętego, które czytam z Ewangelii Jana, z 13 rozdziału, od 23 wiersza. Jeden z uczniów Jego, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: kto to jest? O kim mówi? Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do niego: Panie, kto to jest? Jezus odparł: to ten, dla którego umaczam kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. Sławimy imię Twoje, Panie, boś przez poniżenie Syna swojego podźwignął świat z upadku i obdarował ludzkość nadzieją zbawienia. Prosimy, użycz natchnienia Ducha i zrozumienia poselstwa Twego słowa. Amen. Szanowni zebrani, bracia i siostry, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, że Jezus, kiedy chodził tutaj po ziemi, to utrzymywał całkiem ludzkie, bliskie, normalne, przyjazne relacje? Nie był jakimś niedostępnym mistrzem, który trzymał się z dala od ludzi, który traktował może innych z góry, czy z pogardą z nimi mówił, ale utrzymywał całkiem piękne ludzkie relacje. Wielki tydzień przed nami, a to dla Jezusa pora ostatniej przed śmiercią społeczności ze swoimi uczniami. To także czas wypełnienia się Pisma. Ten, kto spożywa chleb mój, podniósł na mnie piętę swoją. Dlatego też Jezus, wstrząśnięty do głębi, oświadczył, mówiąc: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Pewnie podczas wieczerzy przy tym stole toczyły się miłe, serdeczne, przyjacielskie rozmowy w szczerej przyjaźni Bożej. Wtedy Jezus ujawnia zdradę. Zdradę, która jest tym najhaniebniejszym czynem rozbicia tych najserdeczniejszych społeczności i przyjaźni. Ewangelista Jan z bardzo wielką wrażliwością opisał to przeżycie, jak słyszeliśmy z części. Opisał to przeżycie Pana Jezusa i tych wszystkich apostołów. Słyszeliśmy, Piotr, który zawsze był prędki do pytań i do odpowiedzi, szukał wyjaśnienia, ale nie odważył się głośno zapytać Jezusa. Uczynił to więc za pośrednictwem Jana, który, wsparłszy się na piersi Jezusa, zapytał: kto to taki? Co ciekawe, to fakt, że Jezus nie wymienił Judasza z imienia. Użył starego zwyczaju, by wskazać na tego, o kogo mu chodziło. Jeśli gospodarz domu kiedyś chciał wyróżnić gościa czymś, to podawał mu częstokroć umoczony chleb, umoczony w sosie kawałek chleba. W ten sposób Judasz został wyróżniony. I później byśmy czytali, że zaraz po tym wszedł w niego szatan, który pobudził w jego sercu pomysł wydania. Pan powiedział mu więc: co masz czynić, czyń rychło. Judasz wziął kawałek chleba i wyszedł na dworzec. Na dworze była noc, ale noc zapanowała także w życiu Judasza. Tu wypełnia się jedna przestroga do nas. Chodźcie w światłości, póki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła, bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Kochani, jednak nie o Judaszu będziemy dzisiaj mówić. O tym mówiłem już przed tygodniem w Gutach. I nie skończylibyśmy tak szybko, bo to bardzo ciekawa postać, Judasz, ale nie zdążyłbym na obrady Wydziału Prezbiterów w Bystrzycy jeszcze dzisiaj. Dzisiaj chcemy zanalizować innego ucznia i też już był wspomniany, też już słyszeliśmy notkę o nim, z ucznia Jezusa, którym był Jan. Pisma Janowe, nie wiem jak u was, ale kiedy czyta człowiek pisma Jana, Ewangelię, listy, to muszę przyznać, że te listy są chyba najprzyjemniejsze, najbardziej przepojone taką dobrocią, życzliwością, serdecznością. Treść w nich zawarta jest właściwie taką proklamacją miłości, pozytywnego podejścia do bliźniego, do brata. Natchnięte są dobrocią. Cały klimat duchowy pism apostoła Jana oraz kilka fragmentów z jego Ewangelii ukazują nam go jako tego z uczniów Jezusa, który był darzony przez Jezusa szczególnym uczuciem, który był dopuszczony do szczególnej bliskiej więzi z Jezusem, jako nikt inny z tych 12 apostołów. Świadczą o tym dość wyraźnie teksty posiadające określenia, znamy to, umiłowany syn, umiłowany uczeń Pana, albo ten, którego Pan miłował. Częstokroć się pojawiają takie słowa, ale też świadczą o tym opisy różnych sytuacji, wydarzeń, tak jak dzisiejszy opis, który też napełnia taką miłą, życzliwą atmosferą. Jan jest właściwie jednym z pierwszych uczniów powołanych przez Jezusa do naśladowania nad Jeziorem Galilejskim. Zaraz po Szymonie Piotrze i po swoim bracie Jakubie. Następnie Jan wraz ze swoim bratem Jakubem oraz Piotrem był wybrany przez Jezusa, by przeżył te najintymniejsze chyba chwile w życiu Jezusa. Te chwile, które były wyjątkowe, wyróżnione. A więc znów wyróżnienie. Jan, Jakub, Piotr znów przeżywa takie chwile, gdzie Jezus sam na sam z Bogiem nawet przebywa. Gdzie widoczna jest Jezusowa szczególna moc. A więc są świadkami wskrzeszenia córki przełożonego synagogi, są świadkami przemienienia Jezusa, są świadkami także bardzo osobistej modlitwy, rozmowy Jezusa ze swoim ojcem w Getsemane. Ewangelie synoptyczne, czyli Mateusz, Marek, Łukasz oprócz Jana, dostarczają nam kilku wskazówek co do osobowości Jana. To nie tylko Jakub, czytamy u nich, jest synem gromu, ale także Jan niekiedy ujawnił się jako syn gromu, dosłownie, a mianowicie przy okazji pobytu w miasteczku samarytańskim. Nie będę to wszystko czytał, jest to w Ewangelii Marka i Łukasza. I tutaj stawia pod znakiem zapytania właściwie się cała ta cierpliwość Jana, cała ta rozwaga, to uosobnienie miłości, dobroci, którą często jesteśmy też nasycani, że Jan był takiego usposobienia, to wtedy też miał swoje chwile, kiedy zachował się jak syn gromu. Albo perykopa u Marka, 10 rozdział, w której obaj bracia proszą dla siebie o miejsce po prawej i po lewej stronie Jezusa, w Jego przyszłym królestwie. I to znowu stawia pod znakiem zapytania skromność Jana. No gdzie skromność? O ile tak pytam. Ale wiemy, że przez tą głęboką relację Jan w ogóle prezentowany jest jako takim uosobieniem dobroci i łagodności. Apostoł Paweł w liście do Galacjan 2:9 nazywa Jana na równi z Piotrem i Jakubem filarami. Filarami wspólnoty jerozolimskiej. A więc piękne wyróżnienie. W Dziejach Apostolskich 3:46 znów czytamy, jak Jan jest obecny przy uzdrowieniu przez Piotra, chromego przy bramie świątyni. Obaj, Piotr i Jan, są później dwukrotnie uwięzieni, postawieni przed Sanhedryn za głoszoną naukę. Ukarani. Tradycja chrześcijańska jakoś od zawsze utożsamiała tego umiłowanego ucznia Jezusa i autora czwartej Ewangelii w naszej Biblii z apostołem Janem, który według tejże Ewangelii był najpierw uczniem Jana Chrzciciela. I pamiętajmy, kochani, też, że to również Jan był tym, który w poranek zmartwychwstania jako pierwszy z apostołów przybywa do grobu wraz z Piotrem i jako pierwszy uwierzy. Pisane jest o tym w Ewangelii Jana w 20 rozdziale. A od Klemensa Aleksandryjskiego zaś dowiadujemy się, że Jan został skazany przez sąd w Rzymie na wygnanie na wyspę Patmos. No i mamy tutaj, moi drodzy, scenę. Piękną scenę opisującą ostatnią wieczerzę. I tutaj pokazuje nam ta scena tego Jana jako takiego zaufanego przyjaciela Jezusa, któremu Jezus dał bardziej się poznać niż innym, którego może uzdolnił, obdarzył charyzmatem przekazu Ewangelii, że mógł jako naoczny świadek dalej przekazywać Ewangelię miłości. I tutaj ta scena ukazuje nam tego Jana jako tego, który spoczywa na piersi Jezusa. I tutaj zapowiada się ciekawie. Różne wnioski były wysuwane z tego fragmentu i różne wnioski chcieliby ludzie z tego wyczytać. Jednak, moi drodzy, ktokolwiek i jakkolwiek dopatrywałby się by tutaj oparcia dla swojej ideologii dotyczącej pociągu seksualnego czy romantycznego, czy podniecenia do osób tej samej płci w stylu homo, myli się. Wyciąga z Biblii niewłaściwe wnioski. Bowiem samo leżenie na piersi czy przytulanie, jak mamy w warszawskim tłumaczeniu, jeszcze nie oznacza i nic nie wypowiada o mojej orientacji seksualnej. Ale na pewno, i to trzeba przyznać też na drugą stronę, akt tego rodzaju podkreśla bardzo bliską, serdeczną zażyłość między tymi dwoma osobami. No, komu było dane leżeć na łonie Jezusa? Ale to normalne i oczywiste. Przecież Jezus podczas ostatnich wspólnych chwil przeżywa z apostołami te chwile i potrzebuje wypowiedzieć też te nieprzyjemne słowa na temat zdrajcy. I to niewątpliwie nie było łatwe. I chciał mieć blisko siebie tych poufnych, tych miłych, dobrych przyjaciół. A Jan do nich należał. A więc scena spoczywania na piersi Pana na tyle mnie zainteresowała, iż zacząłem trochę badać, jak to w ogóle było i doczytałem się, że właściwie to określenie, które tam jest napisane, występuje na bardzo dużo miejscach w Biblii i ciekawe, a to jest symptom hebrajskiego języka, który jest bardzo bogaty, na każdym miejscu to same słowo oznacza częściowo coś innego. Bowiem jest tutaj użyte słowo w oryginalnym greckim tłumaczeniu, czyli Septuaginta tłumaczyła do greckiego języka hebrajskie źródło, a wtedy użyto słowo kolpos. Greckie słowo kolpos oznacza pierś, ale oznacza też łono. A więc oznacza część ciała pomiędzy klatką piersiową i łonem. Często jest to używane w tej Septuagincie jako słowo, które opisuje hebrajskie słowo hik. A to słowo hebrajskie słowo hik oznacza łono, zanadrze, wnętrze lub zagłębienie. I teraz słuchajcie. W 5 Mojżeszowej, w 13 rozdziale, to słowo hik wyraża małżeńską relację, bliskość małżonków. W 4 Księdze Mojżeszowej, w 11 rozdziale, to same słowo odnosi się do miłosnej troski rodzica o swoje dziecko. Zatroskany rodzic trzyma dziecko na łonie. A więc troska o dziecko. U Joba w 19 rozdziale kolpos oznacza źródło uczuć. A w psalmie 35 źródło, z którego płynie modlitwa. We wszystkich tych przypadkach ma to słowo jednak silne zabarwienie uczuciowe i angażuje osoby, które są blisko siebie. Określenie spoczywać na łonie jest takim ciekawym semickim idiomem, które oznacza bliską więź. Ciekawe, że ten zwrot można też znaleźć w Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale, gdzie biedak, żebrak po śmierci był położony na łono abrahamowe. Spoczywać na łonie Abrahama to to same słowo. No a co oznacza to spoczywanie na łonie Abrahama? To tyle, co cieszyć się zbawieniem. Zostać przyłączonym do grona sprawiedliwych, czyli zasiąść do uczty z Bogiem w Królestwie Niebieskim. To jest łono abrahamowe. A więc przywilej leżenia przy stole na łonie lub na piersi Jezusa wyraża bliską więź. Jeszcze w jednym miejscu też widzimy to same słowo. W miejscu Ewangelii Jana w 1 rozdziale. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go. A więc widzimy, kochani, że użyty ten sam semicki zwrot spoczywać na łonie jest tutaj odniesiony do relacji między Synem Jezusem Chrystusem i Jego Ojcem Niebiańskim. Więc bardzo bliska więź. Podstawową trudnością dla niektórych teologów i wykładowców jest to, dlaczego Piotr pyta Jezusa za pośrednictwem Jana. Dlaczego Piotr nie pyta o zdrajcę wprost? Dlaczego zaczepia Jana, aby Jan zapytał Jezusa? To jest trochę problemem dla niektórych wykładowców, bowiem szukają wyjaśnienia. A więc, innymi słowy, co ten gest ma oznaczać w zamyśle ewangelisty Jana? Czy jest on zwykłym wyrazem tego, że Piotr obawia się zapytać Jezusa z tego powodu, że on sam może być tym zdrajcą? No i ze względu na swój charakter nie ma tej odwagi zapytać, a więc to przypuszczenie, że co gdybym ja przypadkiem był tym zdrajcą, niech lepiej ktoś inny zapyta, no bo to nieprzyjemne, kiedy my pytamy i jeszcze na nas wszystko spadnie i my jesteśmy oznaczeni i wyróżnieni jako ci, o czym w ogóle nie chcielibyśmy raczej myśleć. A więc może taka ostrożność. A kogo myśli ten Pan Jezus, kiedy mówi o zdrajcu? Janie, zapytaj go. To jest jedna z możliwości. Może Piotr pyta za pośrednictwem Jana z powodu tego, że siedzi po prostu za daleko i nie wypada krzyczeć przez cały stół, to kto jest tym zdrajcą, bo to jest poufna informacja. To jest ciekawa informacja i o tej informacji chyba nie nadaje się mówić tak przez stół, a Piotr był dalej od Jezusa. Jest to sprawa delikatna, a więc może dlatego przez Jana posuwa się do Jezusa. Może jednak, ale pyta przez Jana Jezusa przez wzgląd na jego więź z Jezusem. Może i Jan wiedział, może i Piotr wiedział, że ten Jan ma blisko do Jezusa. No i tak też w zwyczaju pytamy w naszym życiu, kiedy ktoś ma bliżej ku komuś, to mówimy, ty zapytaj, ty masz większe względy, na ciebie się nie oburzy, do ciebie ma ten człowiek większe zaufanie, zapytaj. I tak próbujemy kogoś, o kim wiemy, że ma z kimś dobre relacje, przez kogoś pytać o coś delikatnego. Przekonuje też ale zwykłe wyjaśnienie, że ewangelista chce podkreślić pośrednictwo Jana pomiędzy Jezusem i Piotrem. Bo jest to ewangelista Jan, pisze Ewangelię, to dlaczego nie mógł być jeszcze w środku między Piotrem i Jezusem? A możliwe, kochani, że ta bliska więź Jana z Jezusem nie była tylko konsekwencją szczególnego obdarowania ze strony Jezusa. Może to była konsekwencja też tego, że Jan doszedł do tego poznania i dlatego był blisko Boga. I to jest ta chyba najpiękniejsza konsekwencja. Ktoś, kto uwierzy Jezusowi. Ktoś, kto powie, on mnie kocha. Ktoś, kto jest świadomy tego, że jest się kochanym przez Jezusa. Ktoś, kto wie o tym, że ktoś się o mnie troszczy. I to się mi najbardziej podoba. Możliwe, że jeszcze za życia Jezusa Jan, apostoł, uświadomił sobie najwięcej z wszystkich tych uczniów 12, wielkość Jezusa, wielkość Jego dzieła, wielkość Jego wybrania, wielkość Jego miłości. Odkrył też to, że jest naprawdę kochanym przez Jezusa. I to niesamowite odkrycie. Niełatwo to przychodzi każdemu, że jest kochanym przez Jezusa, takim jaki jest. Więc ten umiłowany uczeń jest właściwie takim prawdziwym świadkiem Jezusa. Dawanie świadectwa to najważniejsza funkcja ucznia Chrystusa. Jan dla nas pozostaje jednym ze świadków, naocznych świadków grona Chrystusowego. On bierze udział w wszystkich wydarzeniach decydujących. Nawet tam, gdzie już wszyscy poszli, nie było nikogo, nawet Piotra, Jakuba, został Jan. Gdzie? Pod krzyżem. Tam stoi Jan, obok Matki Jezusa. I tam, gdzie już wszyscy odeszli i po tych najważniejszych wydarzeniach wszyscy pierzchli, zostaje jeszcze Jan, umiłowany uczeń. Co więcej, jako przyjaciel otrzymuje on pod krzyżem zadanie opieki nad Matką, Matką Jezusa. Kto bowiem jest najbardziej odpowiednią osobą do opieki nad osamotnioną Matką, jeśli nie poufny przyjaciel? A więc na koniec pytanie. Czego możemy nauczyć się z postaci Jana? U Jana, bracia i siostry, widzę trzy takie wspaniałe dary. Pierwszym jest dar wiary. Jan uwierzył w Jezusa Chrystusa. Nie był on jednak tylko poszukiwaczem prawdy, ale człowiekiem, który chce prawdę znaleźć, a jak ją znajdzie, to ją pokocha. Umiłował prawdę, pokochał tę prawdę, był blisko, był w bliskiej więzi z tą prawdą. Drugim darem Zbawiciela to mógł być dar bliskości. I to jest coś, co nie każdy ma. Jan opierał głowę na piersiach Chrystusa, czyli był bliski Jego sercu, inaczej powiedziane. Zrozumiał tajemnicę serca Jezusa. Czerpał głęboką wiedzę z tego serca, na pewno. A więc być blisko kogoś, być blisko Boga, to niesamowity dar. A trzeci dar to miłość. Nie wystarczy jedynie wierzyć, już tu było powiedziane, wierzyć, że coś tam nad nami jest, wierzyć, że jakiś Pan Bóg stworzył ten świat, ale musimy kochać. Jesteśmy powołani do miłości, do takiej bezgranicznej miłości, a tej bezgranicznej miłości nauczymy się jedynie będąc blisko serca Pana Jezusa. On miłował jedynie bezgranicznie. I tej miłości chcemy się uczyć my sami od Jezusa. Mamy więc dzisiaj przed sobą, kochani, pewien wzorcowy model dla każdego z nas. Każdy z nas jest powołany do tego, aby zająć miejsce na łonie Jezusa jako świadek Jego miłości. Bo cóż nam z tego, że będziemy mówić o Jezusie, a na naszym życiu nie będzie widoczne, że Go kochamy i że jesteśmy przez Niego kochani, a jesteśmy tego świadomi. To jest chyba najmocniejsze świadectwo, które możemy wydać temu światu. Miłuję Jezusa i Jezus mnie kocha. A więc także my mamy być tymi świadkami tajemnicy krzyża, świadkami miłości do Boga. Żyć życiem świadomym celu, wiedząc podobnie jak Jan, że jestem przez Boga kochanym i kochać Boga nade wszystko. A może postać Jana wzywa nas jeszcze do czegoś innego. Może do tego, by ludzi wokół siebie bardziej kochać. Muszę się tego uczyć, by ludzi wokół siebie bardziej kochać. Rozejrzyjmy się, a kiedy rozejrzymy się, to widzimy sporo ludzi wokół nas, od tych najbliższych w rodzinie, po tych dalszych. Zaangażujmy swoje serca do miłości. Zaangażujmy swoje serca w relacje ze sobą. Bądźmy przyjaciółmi, jak Jan i Jezus. Czasami brak tych uprzejmych, przyjaznych relacji. Brak tych międzyludzkich więzi. Często tam jest dystans, często jest dyplomacja, często raczej jest dala, często podejrzliwość. A tych przyjaznych relacji jest bardzo mało. A więc miłować, jak miłował się nawzajem Jan i Jezus. A jeszcze ostatnie, miłować w znaczeniu miłości przyjacielskiej Jezusa i Jana. Użyty jest tam jeden czasownik, który oznacza miłość poświęcającą się, a więc miłość, która się ofiaruje. I tu widzimy ten aspekt Jezusa na krzyżu, ale też miłość, do której jesteśmy wszyscy wezwani, aby kochać miłością, która się poświęca dla innych, która się ofiaruje. Niech więc i nam, kochani, przyświecają słowa Pana w czasie ostatniej wieczerzy, które Jezus mówił do swoich uczniów i które już tu były czytane. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. A także, jeszcze jedno słowo, wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję. Jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję. Uczeń, którego Jezus miłuje i który miłuje Jezusa. Jan jest uczniem, jakiego Jezus pragnie mieć w każdym z nas. Więc bądźmy takimi. Amen. Módlmy się. Boże, jesteś teraz przy nas. I nic, co się w nas dzieje, co czujemy, nie ogranicza Ciebie w przychodzeniu do nas. Chwalimy Cię, Panie, za to, że ciągle przychodzisz w swoim słowie, w swojej łasce. Dziękujemy, że możemy odczuwać Twoją obecność. Daj, byśmy na co dzień przytulali się do Ciebie, byli bliscy Twemu sercu. Prosimy Cię też pokornie, byś uwrażliwiał nasze serca i nie pozwolił ich zamykać, nawet w obliczu krzywd, jakie czasem nas spotykają. Naucz nas kochać, Panie, pomimo krzywd. Panie Jezu, naucz nas kochać pełnym sercem, także tych, których stawiasz nam na drodze życia, w zborze, w kościele, w pracy, w rodzinie. O to Cię pokornie prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, Ty niechaj strzeże serc i myśli waszych w Chrystusie Jezusie, Panu naszym teraz i zawsze. Amen.